Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. Przeczytamy tylko, powiedzmy, 8 wersetów tylko. Bardzo krótki fragment, ale on jest tak obszerny i pewnie jest też coś, z czym chciałbym się jakby ostatecznie też rozprawić tutaj w naszej wspólnocie, abyśmy mogli wiedzieć, znać nasze stanowisko odnośnie prawa mojżeszowego, odnośnie i rozdzielić te rzeczy, że prawo było do Jana, a od Jana już mamy łaskę, łaska, która przyszła przez Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy fragment, który będzie mówił o uzdrowieniu 10 trędowatych. Strona 1122. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. Jezusie, mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: Idźcie, ukażcie się kapłanom, a gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga, i padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: Czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: Wstań, idź. Wiara Twoja uzdrowiła Cię. Panie, my dzisiaj dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo. Za Twoje słowo, które jest słowem pełnym nadziei, pełnym pociechy. Panie, dziękuję Ci i ja, Boże, proszę Ciebie, abyś Ty dzisiaj mógł nakarmić swój Kościół poprzez swoje słowo. Byś mógł w pewien sposób ustawić nam pewne rzeczy w taki właściwy sposób, byśmy mogli pewne rzeczy, które Ty może dzisiaj chcesz nam pokazać i objawić nam we właściwym świetle. Ja proszę Ciebie, Panie, uczyń to może przeze mnie dzisiaj. Panie, proszę Ciebie, bym mógł stać na straży Twojego słowa i Ci w tym pomóc, a nie przeszkadzać Tobie. O to, Panie, proszę Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj mamy, słuchajcie, taką właśnie opowieść, bardzo ciekawą opowieść. Oto przychodzą trędowaci do Jezusa. Przychodzą trędowaci, proszą o uzdrowienie i on ich uzdrawia, i oni odchodzą do świątyni, a potem jeden wraca, dziękuję Panu Bogu. Ot, taka historia, taka prosta historia, wydawać by się mogła, nic skomplikowanego, tak? Jakby chcieć napisać rozprawkę, to nawet za bardzo nie ma o czym pisać. Nie jest to temat pewnie na maturę w szkole. To opowiadanie tak wydaje się tylko być prostym z pozoru. Tylko prostym z pozoru, ale takim nie jest. I tutaj, kiedy czytamy to opowiadanie króciutkie, wiele rzeczy się tam wydarza w tym opowiadaniu. Ale to zostawiam Wam do domu. Pójdziecie, wrócicie dzisiaj, przeczytajcie sobie jeszcze raz, zastanówcie się nad tą historią. Ja dzisiaj nad czymś innym chcę się zastanowić. Nad trądem. Trąd. Sam trąd. Straszna choroba w starożytności. Nieuleczalna. Nie znali sposobu na wyleczenie trądu w starożytności. Byli bezsilni. Przypuszczam, że trąd w starożytności to tak jak rak współcześnie. Wiemy, potrafimy zdiagnozować, potrafimy określić, potrafimy to badać, ale nie potrafimy tego skutecznie leczyć. Medycyna rozkłada ręce, nie umie. Gdzieś tam docierają do nas szczątkowe informacje, że jacyś ludzie próbują leczyć raka jakimiś środkami, ale czy mamy pewność, że to jest skuteczne? Nie. Nie ma żadnej pewności. Tak? Trąd. Straszna choroba w starożytności, dzisiaj obecnie prawie całkowicie wyeliminowana, bo dzisiaj już mamy lekarstwo na to. Może jedynie są tylko jakieś niektóre rejony bardzo zacofane gdzieś na ziemi i jakieś poszczególne przypadki zachorowań na tą straszną chorobę, ale nieliczne przypadki, tylko w niektórych rejonach świata. Jest to ta szczególna choroba, mówię o trądzie, która w prawie mojżeszowym była traktowana jako przykład przekleństwa. Pamiętacie, dzisiaj żeśmy sobie czytali na temat tego trądu. Czytaliśmy tą piątą księgę mojżeszową, tak? I tam żeśmy czytali o tym, że trąd był przekleństwem. Jeśli ktoś zgrzeszył, stawał się przeklęty. Tam było wiele różnych przekleństw, które Bóg miał przygotowanych dla swoich nieposłusznych Izraelitów. Jednym z wielu była plaga trądu. O tym żeśmy czytali. I potem czytaliśmy w trzeciej księdze Mojżeszowej, 13-14 rozdział, takie obszerne rozdziały, mówiące o tym, że jeśli Izrael odejdzie od Boga i ludzie będą grzeszyć, to Bóg ześle na nich różne plagi. Z tych różnych plag jest plaga trądu. Będzie to trąd, choroba skóry, straszna choroba. I potem czytaliśmy szczegółowe przepisy odnośnie tego, jak postępować z trądem. No nie? Jak postępować z trądem. I to mówiliśmy sobie prawo mojżeszowe. Bardzo szczegółowo, perfekcyjnie dawało jakby szczegółowe, nie wiem, nakazy tego, jak postępować z trądem. Bardzo ważna rzecz. Prawo więc od samego początku identyfikowało trąd z grzechem. Tak? Człowiek, który zgrzeszy, może stać się trędowaty. Może stać się przeklęty. Bóg przeklnie go i z człowieka czystego i takiego pięknego staje się nieczysty, owrzodziały, obsypany jakimiś ranami. Skóra zaczyna się na jego ciele gnić, psuć, odpadać. Pojawia się żywe ciało, żywe rany, pojawiają się trąd. Przeklęty. I stanie się ten człowiek przykładem nieczystości, przykładem grzechu. Do tego stopnia, że jako ten nieczysty, jako trędowaty, pamiętacie, czytaliśmy, musiał zostać oddzielony od społeczności, tak? Miał przyjść do kapłana, kapłan go badał, patrzył, izolował go na kilka dni, potem brał go po 7 dniach z powrotem, oglądał go i określał, trędowaty albo nietrędowaty. Jeśli był trędowaty, był określany jako nieczysty i był wydalany poza obóz Izraela. Wyrzucany ze społeczności. Miał od tej pory zakaz wstępu do społeczności izraelskiej, do społeczności ludzkiej. Izolacja. Prawo mojżeszowe, które czytaliśmy, mówiło o tym, że człowiek trędowaty nie może przebywać w społeczności ludu Bożego. I oni są zobowiązani, to znaczy tak, trędowaty jest zobowiązany, był zobowiązany, ale też i lud Boży. Izrael był też zobowiązany do tego, aby pomiędzy nimi i trędowatym istniała granica przestrzenna. Gdyby się zdarzyło na przykład, że idąc drogą, idziemy i z daleka, tu mamy taką ciekawą historię, tak? I z daleka spotykamy trędowatego, on idzie z daleka, to jego obowiązkiem z daleka od razu było wołać według prawa jedną rzecz: nieczysty, nieczysty, jestem nieczysty. A naszym prawem było wziąć go, po prostu ominąć wielkim łukiem, tak żeby czysty nie spotkał się z nieczystym. Jedno z drugim nie mogło się spotkać, bo kiedy byśmy weszli w bliski kontakt z człowiekiem nieczystym, to mogłoby się zdarzyć to, żebyśmy się i my mogli zarazić od tego człowieka. Więc taki nieczysty, taki trędowaty nie mógł przebywać z ludźmi. To jest pierwsza uwaga. Nie mógł z nimi mieszkać w jednym domu, chociaż byłby to ojciec, matka, syn, córka. Nie mógł z nimi jeść, nie mógł z nimi dalej mieszkać. Trzeba było go w żaden sposób, trzeba było go wydalić, wyrzucić z domu. Wyrzucić z domu poza obóz. Izolacja. Nie mógł on też chodzić do świątyni. To było, co było przywilejem Izraelity, iść do świątyni. Chociaż był Izraelitą, był banitą, tracił kontakt w ten sposób, żywy kontakt z Bogiem. Bo wiecie, że świątynia to było miejsce kontaktu z Bogiem. Izraelita, jeśli chciał przyjść do Boga, szedł do świątyni. Tam składał ofiarę, tam byli ci kapłani, którzy byli pośrednikami. Trędowaty tracił możliwość pójścia do świątyni, tracił możliwość kontaktu z Bogiem. Najprościej rzecz biorąc. Dlaczego? Bo Bóg go dotknął trądem i jako trędowaty musiał zostać wydalony poza obóz. Musiał wyjść poza margines społeczny. Podsumowując, to jest odpowiedź prawa mojżeszowego na grzech. Izolacja. Odciąć grzesznika od wspólnoty z czystymi i od wspólnoty z Bogiem. Czy to jest słuszne? Można się zastanowić. Dzisiaj, Ilono, ty powiedziałaś, że tak. I tak trzeba powiedzieć. Rzeczywiście, to jest słuszne. Miałaś rację, tak. Prawo mojżeszowe jest słuszne. Prawo jest dobre. Wszędzie apostoł Paweł to potwierdza, Jezus to potwierdza. Prawo mojżeszowe nakazywało właśnie taką izolację dla dobra ludzi, tak? No bo wiecie, jeżeli rzeczywiście on jest chory, a my nie znamy lekarstwa na tą chorobę, antidotum, to jedynym rozwiązaniem okazuje się izolacja. Wsadzić człowieka do izolatki, żeby się inni przypadkiem nie pozarażali tą straszną chorobą. Jest to dobre? Jest to dobre, ale to jest wszystko, co prawo ma do zaoferowania. Powiedzieć trędowatemu to, aby wołał nieczysty, nieczysty. To, i to tyle, co ma prawo do zaoferowania społeczeństwu też lub wspólnocie. Jedynie to, aby go wyizolować, aby się z nim nie spotykać, aby go odznaczyć i wyrzucić poza wspólnotę. Dla ludzi czasów Jezusa Chrystusa ten trąd, i to jest bardzo ważna uwaga, był ściśle identyfikowany z grzechem. Mówiono, dotknął go Bóg, spotkała go kara boska. To jest ewidentnie przekleństwo. On musiał zgrzeszyć. Ten człowiek musiał zgrzeszyć. I wiecie, choćby ten człowiek rękami, nogami się zapierał, nic nie zrobiłem. Nie wiem, o czym mówicie. Nie zgrzeszyłem, nic nie zrobiłem. To i tak wszyscy wiedzieli, patrzyli się na niego, trędowaty zgrzeszył. Grzesznik musiał, jest przestępcą prawa, jest przestępcą zakonu, musi ponieść karę. I teraz, co prawo mojżeszowe może zrobić przeciwko grzechowi? Przeciwko trędowatemu, grzechowi, grzesznikowi. Tak jak tutaj czytamy. Może tak, może je ujawnić. Tak? Przychodzi do kapłana, określa, to jest grzech. To jest grzech, to jest grzech, to jest grzech. Ujawnia, objawia, to jest nieczystość. Co może jeszcze? Może skatalogować, tak? Może skatalogować przestępstwo, tak? Czyli tak, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie pożądaj żony bliźniego, czyli może skatalogować ten grzech, określić, co grzechem jest, co grzechem nie jest. Tak? Może przyjąć do wiadomości, więc w ostateczności prawo może tak wyizolować takiego grzesznika, a w ostateczności może nawet wyeliminować całkowicie ze społeczeństwa, wyeliminować, czyli poprzez śmierć, tak? Fizycznie wyeliminować. I tak wiele razy było w Starym Testamencie. Jeżeli czytamy, jeżeli ktoś przestąpił pewne jakieś określone rzeczy, na przykład był mordercą, to trzeba było go zabić. Jeżeli jakiś krnąbrny syn albo jakaś krnąbrna córka uderzyła swoją matkę w twarz, to po prostu trzeba było ją wziąć tak, wyprowadzić za miasto i ojciec, to było jego po prostu świętym prawem, mógł wziąć kamienie do ręki i taką krnąbrną córkę trzeba było ukamienować za miastem. Nie? I to wyeliminować fizycznie grzesznika. Prawo mówi ukamienuj. Ukamienuj i nie miej żadnej litości. Żadnej litości, bo w prawie mojżeszowym nie ma litości. Tam nie ma łaski. Tam jest prawo. Czy może prawo pomóc grzesznikowi? Zastanówmy się, w jaki sposób to prawo mogło pomóc temu trędowatemu? Czy mogło jakoś? Nie mogło, no nie? Popatrzcie, prawo nic nie pomaga. Ono tylko określa, ono tylko katalogizuje, ono tylko objawia, tak? Ale czy ono może pomóc w jakikolwiek sposób? Nie. Nie, w żaden sposób nie potrafi pomóc temu, nie ma żadnej oferty dla tego biednego trędowatego. Nie potrafi mu w żaden sposób osobiście pomóc. Jest jak lustro, apostoł Paweł powie w pewnym momencie. Prawo jest jak lustro, powie Paweł. Tak, możesz tak, przyjść przed to lustro, się w nim przejrzeć i zobaczyć to, jak wyglądasz. Nie? No nie? Możesz popatrzeć. Pomazałam się szminką, jak się malowałam. No nie? Ale, albo jestem rozczochrana. Ale czy prawo poprawi ci twoją fryzurę?
Pomoże mi to zobaczyć.
Jedynie pomoże, jedynie przychodzisz do niego i się... Ale kto musi zetrzeć tą szminkę? Ty sama musisz wziąć, się uczesać. Ja mogę zobaczyć się w lustrze i popatrzeć, że mam przekrzywiony krawat. Ale to wszystko, no nie? Czy ono mi potrafi pomóc naprostować krawat? No nie, no nie. Prawo jedynie ogranicza się do pokazania mi tego, w jakim stanie ja się znajduję. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jego największym osiągnięciem tego prawa jest jedynie to, że mogę wołać nieczysty, nieczysty, nieczysty. Przekrzywiony, skrzywiony, skrzywiony. Ale ono mnie, wiecie, nie wyprostuje. Ono mnie nie oczyści. Tak? Wiecie, co chcę powiedzieć. I to jest rola prawa. Czy to jest dobre? Tak, to jest dobre. To jest dobre. Prawo jest dobre. Prawo jest święte, dlatego, bo mogę zobaczyć siebie, mogę zobaczyć swój stan, mogę zobaczyć, że jestem, wiecie, krzywy, no nie? Że jestem trędowaty, że jestem nieczysty. Chcę dzisiaj podkreślić jedną rzecz. Różnicę chcę wam pokazać między bezlitosnym prawem, jakie przyniósł Mojżesz, a łaską, jaką przynosi Jezus Chrystus. Jest różnica. Prawo mojżeszowe, stary zakon, stare prawo, a Jezus Chrystus, który przynosi nowe prawo, zakon ducha, łaskę i miłosierdzie. Jezus Chrystus. Zobaczcie sobie, jak pięknie pisze, żeby nie być gołosłownym. Zobaczcie sobie Ewangelia Jana. Otwórzmy sobie Ewangelia Jana. Pierwszy rozdział. Jak się zaczyna Ewangelia Jana? Jak pięknie jest napisane. 17 werset. Popatrzcie. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Tak? Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. No nie? Zakon z jednej strony. Jest różnica między bezlitosnym prawem, jakie przyniósł Mojżesz, a Jezus Chrystus, który przynosi łaskę i miłosierdzie. Wiecie, Paweł w swoich listach nie dyskredytuje nigdzie prawa. Często pisze, prawo jest dobre, prawo jest święte. Pokazuje pewien stan człowiekowi. Dobrze jest widzieć, kim się jest. Ale jednocześnie to samo nie wystarczy, aby być zdrowym, aby być czystym. Nie wystarczy tylko zobaczyć, jakim się jest. Nie wystarczy. Potrzebuje jeszcze życzliwości, łaskawego spojrzenia Boga. To jest łaska. Wracając do tej historii o tych 10 trędowatych. Jezus w drodze do Jerozolimy przechodzi między Samarią, Galileą i wchodzi do pewnej wioski. Wyszło przeciwko niemu 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. Tak? Popatrzcie. Trędowaci. Ludzie, którzy zostali w jakiś sposób wyłączeni, ale popatrzcie, zaczęli też tworzyć wspólnotę. Nie? Dlatego, bo wiecie, we dwóch jest zawsze raźniej. Można sobie pogadać, można sobie powspółczuć. I zaczęli ci trędowaci, którzy byli wyłączani ze społeczności izraelskich, szukali podobnych sobie trędowatych. bo tylko z takimi mogli się spotykać, nie? Razem było łatwiej przeżyć. Łatwiej było razem było łatwiej ochronić się przed dzikimi zwierzętami, może przed jakimiś zbójcami. Można było łatwiej zadbać jeden o drugiego, kiedy jeden już umierał. No, było łatwiej o pochówek. I oni zaczęli tworzyć takie, wiecie, takie kolonie wspólnoty trędowatych. Zaczynali zamieszkiwać pewne miejsca, które były naznaczane jako miejsca nieczystych. I tutaj widzimy, że do Chrystusa przychodzi taka wspólnota trędowatych. Wiecie, w innym miejscu czytamy, przyszedł do niego jeden, jakiś samotny biały wilk, jeden, tak? Ale tu czytamy cała wspólnota, było ich 10. Człowieka gdzieś tak zawsze jakoś ciągnie jeden do drugiego i jeszcze jest fajnie, jak ludzie są podobni sobie. Tak troszeczkę tak myślę, że to może być troszeczkę obraz też naszej wspólnoty, nie? To może być też obraz Kościoła też. Wspólnota trędowatych, wspólnota grzeszników, ludzie, którzy lgną do siebie, bo są podobni sobie. Widzę, patrzę na siebie, nie jestem najlepszy, nie jestem grzeczny, raczej grzeszny i ciągnie mnie do ludzi, którzy są podobni mnie, nie? Źle się czuję przy osobie, która, wiecie, podnosi nos i czuje się taki, taki wyższy ode mnie. No nie, a ja taki malutki, no nie, bo znam swój stan, a ten po prostu widzę, że on taki nie jest, trochę tak udaje i taki ten. To z takim człowiekiem raczej się źle czuję, ale jak tylko spotykam kogoś, kto podobnie jak ja czuję, że nie domaga w czymś, jest chory, no nie, to. A myślę, że dlatego się dobrze czuję z wami, tutaj, we wspólnocie. Bo my wszyscy mamy tę świadomość, tej ułomności, prawda? To mamy tą świadomość, prawda? Jesteśmy troszeczkę jak ci ludzie, jak tych 10 trędowatych, no nie? I popatrzcie, oni spotkali na swojej drodze Chrystusa. Taka historia, no nie? Spotkali na swojej drodze Chrystusa, no nie? I proszą go, Panie, zmiłuj się nad nami. Okaż nam łaskę, okaż nam miłosierdzie, tak? I on im okazuje i on im mówi, nie mówi im, słuchajcie, jesteście uzdrowieni, tego im nie mówi, zauważcie, co im mówi. Zobaczył ich i idźcie i ukażcie się kapłanom, nie? No i oni posłuszni poszli. Poszli, nie? Idźcie, pokażcie się kapłanom, no to poszli pokazać się kapłanom, byli posłuszni Jezusowi. Taka historia. Ale jeden jak szli, to się zorientował, że jak oni zaczęli szli iść do tej świątyni, to się zorientował, że w drodze, no ale okej, zrobiłem ten krok wiary i zostałem, patrzę, kurka, uzdrowiony, no nie? Więc no fajnie, rozpoznał w Chrystusie uzdrowiciela. Wow, to Chrystus zrobił, to na Jego słowo się to stało. Otworzyły mu się oczy i on chyba tylko jeden z tych 10 zrozumiał, że to się stało za sprawą tego męża o imieniu Jezus Chrystus. I wrócił się do Niego, aby Mu podziękować, aby oddać chwałę Bogu w ten sposób. Nie? Taka historia. Ale zobaczcie, fajny dialog, no nie, między tymi ludźmi, bo Jezus mówi tak, idźcie, pokażcie się kapłanom, pokażcie się prawu, niech prawo was przetestuje i zobaczy, że wy jesteście czyści wobec prawa. Nie? Chrystus odsyła ich do prawa mojżeszowego. Nie? Idźcie, pokażcie się kapłanom, idźcie do świątyni, złożcie ofiarę za swoje oczyszczenie. Chrystus odwołuje się do prawa, nie? Odnosi się. Widzicie to? Prawo nie dawało odpowiedzi. W żaden sposób nie mogło pomóc ludziom. Ono potrafiło tylko, wiecie, zdiagnozować, skatalogować. I dalej nie daje odpowiedzi. Żadne prawo nie daje odpowiedzi, chcę powiedzieć. Ani nawet to współczesne. Nie tylko prawo mojżeszowe nie daje odpowiedzi. Żadne prawo. Wszędzie znajdą się jakieś luki, jakieś powody, zawsze będą jakieś sposoby omijania prawa. Żadne prawo nie daje. Jedynie życzliwość Boga. Tu pamiętam, to ten piękny dialog. zmiłuj się nad nami. Litość, miłosierdzie, łaska, która bije od Chrystusa. I to jest odpowiedź Chrystusa. Miłosierdzie i łaska. I to jest odpowiedź Kościoła również. Tego Kościoła, który my dzisiaj tutaj, wiecie, próbujemy jakby tworzyć, próbujemy budować, bo ja nie wiem, czy wy macie takie wrażenie, ale ja mam takie wrażenie, że bardzo często Kościół, ale mówiąc Kościół, ja mam na myśli wspólnotę wierzących ludzi, jakakolwiek wspólnota niechby to była, wierzący ludzie bardziej przypominają w dzisiejszym czasie, niektórzy przynajmniej, taką instytucję prawa, gdzie za pomocą wersetów biblijnych bierze się Biblię i się po prostu w łeb kogoś. Szuka się argumentów, szuka się wersetów biblijnych i się z kimś walczy. Na te teksty biblijne szuka się jakichś prawnych rozwiązań, że tak powiem, gdzie się walczy nawet z innymi chrześcijanami na te wersety biblijne i tymi wersetami biblijnymi, wiecie, się ludzi rani. W drugą stronę zabija się tych ludzi, waląc Biblią po głowie. Nie wiem, czy wy macie takie wrażenie. Ja w dzisiejszym świecie takie mam troszeczkę wrażenie. Jak widzę, co się dzieje na przykład na Facebooku, na portalach internetowych, jak chrześcijanie ze sobą walczą, pożerają się na wersety. Tacy, ale chcę powiedzieć, to są pseudowierzący. Pseudowierzący, którzy nie przypominają wcale miłosiernego Samarytanina. Nie odwzorowują obrazu Chrystusa, ale sędziego. Bardziej jest to sędzia, bardziej taki starotestamentowy kapłan na wzór strażnika w więzieniu, gdzie nie ma miłosierdzia i życzliwości do siebie nawzajem, ale nadal jest bezduszne prawo. Ja mam takie wrażenie. I już na koniec, tylko powolutku, ostatni wątek. Zobaczcie w tym tekście. Zostało uzdrowionych 10 trędowatych, a ile wróciło, aby podziękować?
Jeden.
Jeden, tak. Dlaczego tylko jeden? Jeden z nich, tak. Padł na twarz do nóg jego, czytamy, dziękując mu, a był to Samarytanin. Zobaczcie, to nawet nie był Izraelita. Ale to był jakiś, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć, poganin, który przyłączył się do tych trędowatych, do tej wspólnoty, bo razem w grupie jest zawsze raźniej, tak? Jest, nie wiem, weselej może. A Jezus odezwał się i rzekł mu, czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? Ja sobie tak myślę, no pomyślałem sobie, jak czytałem ten tekst. No ale Panie Jezu, dlaczego się tych czepiasz właściwie? Przecież powiedziałeś im, aby poszli do świątyni i pokazali się tam kapłanom, więc po prostu oni się jedynie zastosowali posłusznie dokładnie do tych dyrektyw, które im dałeś, no nie? Powiedziałeś im, idźcie, to oni poszli. Byli po prostu posłuszni Twojemu słowu. Czego się Ty ich czepiasz, no nie? Nie wiem, czy widzicie tutaj taki sprytny, taki chytry, taki podstęp, no nie? No Panie Jezu, Ty im powiedziałeś, żeby poszli, więc poszli, no nie? A sobie tak myślę, a. Tu chodzi o wdzięczność. Tu chodzi o prostą rzecz, wdzięczność. Dlaczego Jezus ich uzdrowił? Co było motywacją Jezusa? Co jest powodem działania Boga w życiu człowieka? Ja sobie myślę tak, tutaj ten ich okrzyk, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Myślę, że powodem działania Boga wobec człowieka jest jego miłosierdzie, jego życzliwość wobec człowieka, to życzliwe usposobienie wobec człowieka i tak się definiuje łaskę. To jest łaska. To jest definicja łaski. Niezasłużona życzliwość wyświadczana tobie ze strony Boga. To jest łaska. Można powiedzieć inaczej, jego litość. On się ulitował nad nimi. Nie lubimy litości, słuchajcie. Ja nie lubię litości. Nie lubimy litości, bo litość często identyfikujemy na przykład z tym, kiedy jakiś człowiek bogaty, który ma wszystko, mający ponad, rzuca jako ochłap komuś, kto nie ma nic. Człowiekowi, który mało ma, a jeszcze w taki sposób to rzuca, nie wiem, w twarz, że go jeszcze bardziej w ten sposób poniża. Nie wiem, czy to doświadczyłeś kiedyś na sobie, że ktoś ciebie tak potraktował, dając mu w ten sposób jeszcze dowód, jeszcze większy dowód swojej wielkości. Ja taki, wiecie, i rzucam ochłapem. Lituję się nad kimś. Nie lubimy litości. Nie lubimy takiej litości. Taka litość jest obrzydliwa, chcę powiedzieć, jest wstrętna. Jeżeli jest czyniona w taki sposób i w takich intencjach, to jest po prostu coś ohydnego, no nie? Ale tu, akurat w tym przypadku, my mamy do czynienia z taką litością płynącą z miłości i miłosierdzia, z życzliwości. Kiedy to idziesz ulicą, widzisz jakiegoś człowieka będącego w jakiejś potrzebie i nie potrafisz zupełnie pomóc, ale pojawia się w twoim sercu takie uczucie, taka reakcja, że chcesz komuś pomóc i się w duchu jedynie co czasami to po prostu możesz pomodlić. Masz takie odczucie. Nie wiem, czy ty wiesz, co ja chcę powiedzieć. Taki rodzaj wzruszenia, który miał Jezus Chrystus, a którego możemy się od Jezusa Chrystusa nauczyć. Taki rodzaj wzruszenia, kiedy oni do Niego wołają: ulituj się nad nami. A Jezus Chrystus na nich patrzy i zdjęty litością, ze wzruszeniem, ze współczuciem, tak, mówi: okej, słuchajcie, to ja wam po prostu dam to, o co wy mnie prosicie. Bo jestem łaskawy, bo jestem miłosierny, bo was kocham. I chcę w ten sposób objawić tą miłość Bożą, którą Bóg ma do was, dla waszego życia. I myślę, że to jest to, o co ja chcę się dzisiaj też modlić dla naszego Kościoła. O nas, dla nas. Żeby takie serce uczynił nam Jezus Chrystus. Takie współczujące, takie miłosierne serce. Abyśmy doświadczali właśnie takiego poruszenia naszych wnętrzności i nie byli obojętni na drugiego człowieka. Ale ten rodzaj wzruszenia, abyśmy się uczyli tego od Jezusa Chrystusa. Ten rodzaj wzruszenia na człowieka trędowatego, ja chcę powiedzieć, na grzesznika, no nie? W jaki sposób, zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób my reagujemy na grzesznika, kiedy pojawia się w naszej wspólnocie jakaś osoba, która jest nową osobą, a którą chcemy przyprowadzić do poznania Jezusa Chrystusa, tak? Czy go, wiecie, tak jak prawo, no nie? Patrzymy się na niego i go po prostu już dajemy mu naklejkę i go gdzieś wsadzamy go w jakąś szufladkę i go naznaczamy? Czy też jesteśmy dla niego otwarci? Mamy dla niego taki rodzaj sympatii? Tak? O to chodzi. Jak my reagujemy na człowieka trędowatego, dzisiaj trędowatego, tak? Dzięki Bogu za to, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią ze strony Boga na trąd, na grzech wobec nas. Bo to ze strony prawa to my znamy, no nie? A Jezus Chrystus jest piękną odpowiedzią. Przychodzi, uzdrawia i ci, którzy byli nieczyści, którzy byli grzesznikami, są teraz czyści. Dzięki Bogu za to, że Bóg nie zatrzymał się jedynie na etapie prawa, ale w Chrystusie wyszedł poza to prawo, poza prawo i potrafił przyjść do trędowatych, potrafił się ich dotknąć, aby ich uzdrowić. No nie? Coś, z czym prawo nie potrafiło sobie zupełnie poradzić. Popatrzcie, przychodzi Jezus Chrystus z łaską i z miłosierdziem i potrafi sobie poradzić. Tak? Potrafi uzdrowić coś, w czym prawo było całkowicie bezsilne, bezskuteczne, a jedynym powodem na to, że Bóg tak czyni, jest Jego serce. Jest Jego serce, że Cię kocha, że ma litość, miłosierdzie, że ma życzliwość wobec Ciebie. Trąd, jeszcze raz można powiedzieć, był straszną chorobą, tak samo jak grzech. Tak samo jak grzech, tak samo jak moja słabość, każda słabość. Dlatego rzeczywiście można powiedzieć, że ta historia mówi o tym, że człowiek, który grzeszy, jest jak trędowaty. Jest jak trędowaty. I z tym trądem, wiesz, możesz chodzić dzisiaj. Możesz wołać nieczysty, nieczysty. Możesz popaść w jakąś nerwicę, chodząc i patrząc na siebie, że jesteś nieczysty lub inne stany. Możesz chodzić po lekarzach, po psychoterapeutach, po różnych, ponieważ nieczystość wywołuje izolację, o której żeśmy mówili. Ja, grzesznik, porzucony, mam takie poczucie odrzucenia, poczucie izolacji, tego, że jestem gorszy od innych lub inny od innych, jeżeli inni mają, nie wiem, lepiej, i to wywołuje we mnie frustrację na przykład jakąś, albo prowadzi mnie potem do nerwic, gdzie muszę iść potem do psychologa, albo co najgorsze psychiatry, albo co bardziej dzisiaj popularne jest, psychoanalityka, nie? Mamy takie przykłady, chrześcijanie dzisiaj lubią chodzić do psychoanalityków, współcześni chrześcijanie, nie krytykuję. Osobiście mam doskonałego lekarza, którym jest Jezus Chrystus. Możesz przyjść do Chrystusa. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć. Jezus Chrystus, tak jak Ci trędowaci, może zaradzić Twojemu trądowi. Trądowi. Ale pamiętaj o jednej rzeczy tylko. Na koniec. Aby być potem wdzięcznym. Kiedy przyjdziesz do Chrystusa, Jezus Chrystus Ci pomoże, Jezus Chrystus Cię uzdrowi, aby nie być jak tych dziewięciu, ale aby wrócić do Jezusa Chrystusa i być wdzięcznym, bo wdzięczność, wiecie, jest ważna dla Boga. Jak tutaj czytamy, Jezus mówi, gdzież oni są? Chciałbym, żeby oni przyszli. Chciałbym, żeby przyszli, chciałbym też, żeby tamci mi podziękowali. Wiecie, to jest wyrzut ze strony Jezusa Chrystusa. Gdzież oni są? No nie, oni powinni tutaj przyjść razem z Tobą. No nie? To jest taka rzecz. Wdzięczność jest ważna dla Boga. Kiedy On patrzy na Ciebie, widzi Twoje serce, Twoje wdzięczne serce, że Ty przychodzisz, cokolwiek dostajesz, najdrobniejszą rzecz, potrafisz do Niego przyjść, potrafisz Mu podziękować. Powiem Ci, dla Boga jest to też ważne. Nie trzymaj tego dla siebie. Ostatnia myśl. Słuchajcie, otwórzcie sobie list do Hebrajczyków.
Bo nie doczytałeś, 9:11?
Nie. Nie, ale może podobny. 13 rozdział, słuchajcie, list do Hebrajczyków. 13 rozdział, to jest ostatni rozdział listu do Hebrajczyków. Strona 1310. Ty będzie też króciutko zawierał się taki jakby... też taki element ołtarza, tak? I tu chciałbym też, jak wyłapiemy ten 10 werset odnośnie Wieczerzy Pańskiej naszej, ale póki co najpierw przeczytamy coś innego. Od 9 wersetu będę czytać do 13 wersetu. List do Hebrajczyków, 13 rozdział. I to coś, Ilono, dla Ciebie też, bo ja cały czas też pamiętam o tym temacie zjedzenia w kościele, tak? Nie dajcie się zwodzić przeróżnym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Tym, którzy o nie zabiegali, nie przyniosły one pożytku. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. O to chodzi. Spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Poza obozem. Przyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Chcę pokazać jedną rzecz, słuchajcie tutaj. Jezus Chrystus cierpiał poza bramą. Tak jak te ciała tych zwierząt wynosi się, które wnosi się do świątyni jako tą ofiarę przebłagalną za grzech, spala się poza obozem, poza bramą, poza miastem. Dlatego też i Jezus Chrystus, aby uświęcić nas swoją krwią, uświęcić, oczyścić nas z naszego trądu, cierpiał poza bramą. Był wyprowadzony poza Jerozolimę, na Golgotę, na krzyż, do miejsca, które było nazwane trupią czaszką, Golgotą, tam poza miasto i tam umarł. Na krzyżu. Jako trędowaty, jako grzesznik. Chrystus zdjął z ciebie ten trąd, zdjął z ciebie ten grzech, ale w taki sposób, że nałożył go na siebie. Wziął go na siebie i z twoim grzechem on wyszedł poza miasto, tak jak ten trędowaty, stał się banitą i tam poszedł na ten krzyż. Poza miasto poszedł i tam stał się przekleństwem za ciebie, jak mówi Słowo Boże. Jezus Chrystus stał się odrzucony, jak nieczysty. Świat go odrzucił, usunięty poza obóz i miał tam krzyczeć nieczysty. I wiecie, Żydzi patrzyli się na niego wtedy jak na złoczyńcę i grzesznika. I mówili, i co, ty jesteś sprawiedliwy. No to jak jesteś sprawiedliwy, to weź, zdejmij się teraz z krzyża i pokaż nam, że jesteś Synem Bożym. Tak mówili, pamiętamy, tak mówili. Jak o sobie mówisz, no nie, zejdź z krzyża, jak o sobie mówisz, tak? A widzisz, a jak nie potrafisz zejść z krzyża, to znaczy, że jesteś grzesznikiem. To znaczy, że jesteś nieczysty. I to jest to, co uczynił Jezus Chrystus dla ciebie. Dlatego, bo ciebie kocha. Dlatego, bo wyświadczył ci to miłosierdzie niezwykłe i łaskę. Ja dzisiaj chciałbym Bogu za to dziękować. Za to, że Jezus Chrystus w moje miejsce stał się nieczystym. Panie, dziękuję Ci, Boże, za to, że Ty stałeś się nieczystym dla nas, Panie. Ty stałeś się trędowaty w moje miejsce, Panie. Wziąłeś mój grzech na siebie, Panie. I poszedłeś z tym moim grzechem na ten krzyż. I oczyściłeś mnie, Panie, z mojego trądu, z mojego grzechu. A zrobiłeś to tak pięknie i tak doskonale, że ja dzisiaj, kiedy stanę przed Bogiem, świętym Bogiem, On na mnie popatrzy przez pryzmat Ciebie i nie znajdzie tam śladu trądu, śladu czegokolwiek i będę tylko i wyłącznie dzięki Tobie, Jezu Chryste, że Ty mnie tam oczyściłeś, stanąć przed świętym Bogiem, wznosząc czyste ręce, Panie Jezu Chryste. Dziękuję Ci, Panie, za tę wspaniałą i piękną ofiarę, którą złożyłeś z samego siebie. Chwała Ci niechaj będzie, Jezus. Amen. Ostatnia rzecz, słuchajcie, bo mamy ołtarz. To mówi 10 werset, słuchajcie. Popatrzcie. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą przybytkowi. Tak? Kto służy przybytkowi? Kapłani. Jezus mówi, tu się kończy prawo. Tam jest prawo. Prawo było do Jana. Przez Mojżesza przyszło prawo. Tak? Ale ci, którzy tkwią w prawie, a nie w łasce, oni nie mają dostępu do prawdziwego ołtarza. Tu jest prawdziwy ołtarz, tu jest prawdziwy stół. Ten stół, który zastawia przed nami Jezus Chrystus. Prawdziwy ołtarz. A ci, którzy są w prawie, są pod zakonem i w tym pokładają ufność, nie mają do tego dostępu. Tak tu jest napisane. Ale my mamy, słuchajcie, bo my już nie jesteśmy pod prawem, pod przekleństwem prawa, ale jesteśmy w Chrystusie, pod Chrystusem jesteśmy i my mamy. I dlatego ja chciałbym dzisiaj nas głęboko zachęcić do tego, żebyśmy przyszli do tego ołtarza i sięgnęli po chleb, sięgnęli po wino i to jest to, co Jezus Chrystus dzisiaj dla nas zostawia, żebyśmy skorzystali z tego krzyża, z tego dzieła, które Jezus Chrystus dokonał tam na krzyżu.